Dzień dobry, słuchacie podcastu Sukcesu Pisanego Szminką. Dziś porozmawiamy o finansach, oszczędzaniu i ryzyku. Moim gościem jest profesor Aneta Chryckiewicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak oszczędzają Polacy? Jakie właściwie mamy nawyki związane z oszczędzaniem?
No niestety nie mamy nawyków oszczędzać i to jest ta negatywna wiadomość. Generalnie bardzo mało oszczędzamy. Połowa Polaków w ogóle prawie nie ma żadnych oszczędności. I to wynika troszeczkę z naszej kultury, że tą kulturę oszczędzania dopiero się uczymy. I mamy taki nawyk, który ja tutaj w Polsce zaobserwowałam w porównaniu do Niemiec, gdzie przez długi okres mieszkałam, to my najpierw wydajemy, a później sprawdzamy, czy coś nam zostaje, żebyśmy mogli zaoszczędzić. Natomiast Niemcy zupełnie odwrotnie podchodzą do tego. Najpierw odkładają, czyli jak schodzi im pensja pierwszego dnia miesiąca, to najpierw część pieniędzy odkładają, a później zastanawiają się, ile mogą wydać.
No właśnie, bo to jest takie też myślenie często, że mam za mało, żeby oszczędzać. To jest mit? Czy jest w tym jakieś ziarno prawdy?
Nie, to jest generalnie mit, bo jeżeli byśmy przeanalizowali wydatki, to się okazuje, że 15% z naszych wydatków u osób tych najmniej zarabiających idzie na jakieś przyjemności. Oczywiście ja tutaj jestem daleka od tego, żeby mówić, że nie powinniśmy z naszych pieniędzy czerpać przyjemności, bo wiadomo, że jak ciężko pracujemy, to też trochę chcemy coś mieć z tych pieniędzy. Natomiast generalnie na pewno z tych 15% można by było w jakiś tam sposób jakąś małą sumkę zaoszczędzić. Z każdej należy pamiętać, my tak myślimy, że co mi da odłożenie 10 zł czy 100 zł miesięcznie, ale należy pamiętać, że te pieniądze się pomnażają po prostu z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc i z małych sumek się robią większe sumki i z tych większych jeszcze większe, czyli po prostu to tylko i wyłącznie kwestia tego, żeby wyrobić sobie jakieś takie nawyki odkładania pieniędzy.
Jakąś strategię też? Bo przecież samo wkładanie pieniędzy do skarpety nie wystarczy, żeby one się pomnażały.
Zgadza się. Oczywiście ja promuję w Polsce efektywne oszczędzanie. Tutaj, no, jeżeli mówimy o oszczędzaniu tam, nie wiem, 10 zł, to wiadomo, że w tym przypadku no, lokata jest najlepszą metodą oszczędzania. Natomiast jak te sumy zaczynają się już powoli gromadzić, no to trzeba wtedy się zastanowić, w jaki sposób zacząć te pieniądze pomnażać. No, należy pamiętać, że mamy teraz okres niskich stóp procentowych i nic nie wskazuje, przynajmniej w Europie, na to, żeby te stopy się podniosły. A to powoduje, że od tak naprawdę 2007-2008 roku te stopy są tak nisko i przy inflacji obecnej, to pieniądze po prostu w realnej wartości tracą.
Mhm. To znaczy, że czy jest jakaś suma, od której można powiedzieć, że można inwestować? Na przykład mniejsze środki można inwestować, czy trzeba poczekać, aż one się uzbierają w jakąś kupkę? Mhm.
To wszystko zależy. Obecny rozwój technologiczny stwarza nam takie cudowne możliwości i aplikacje do oszczędzania od najmniejszych kwot do większych kwot. I oczywiście tutaj inwestując w fundusze inwestycyjne bardzo często są jakieś założenia minimalnych kwot, jakie musimy zainwestować. Natomiast no jakby sama wiedza dotycząca rynków finansowych i te technologie, które są teraz i umożliwiają inwestowanie od bardzo niskich kwot, już powodują, że możemy już zaczynać inwestować od bardzo niskich kwot, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe, bo musiała być jakaś minimalna kwota i ta minimalna kwota bardzo często stanowiła barierę dla tych osób trochę gorzej zarabiających do inwestowania na rynkach finansowych.
Mhm. Czyli ważne jest zdobycie wiedzy na temat różnych narzędzi, tak? I dobranie tych narzędzi pod nasze możliwości, też pod nasze cele?
Ja myślę, że ta wiedza już coraz bardziej jest powszechna, bo każdy ma konto, no powiedzmy sobie, prawie każdy ma konto w banku. W związku z tym banki wychodzą do nas z różnymi nowinkami technologicznymi, oferując nam właśnie różne aplikacje. Do tego jeden z banków uruchomił taką aplikację, która analizuje nasze wydatki i podpowiada nam, gdzie, w których kategoriach wydatków możemy zaoszczędzić i powinniśmy je bardziej zoptymalizować. I to są takie rzeczy, które tak naprawdę coraz więcej instytucji finansowych oferujemy, tylko po prostu musimy zacząć z nich korzystać. I tutaj myślę, że jest większy problem.
Mhm. No właśnie, wrócę do celów. Cele są ważne, kiedy inwestujemy?
Tak, cele są bardzo ważne i tutaj odwołam się właśnie do badań, które my przeprowadzaliśmy na uczelni, ale też które inne instytucje przeprowadzały. Generalnie my nie mamy celów, jeżeli oszczędzamy. Bardzo często odkładamy, jeżeli odkładamy, to odkładamy te kwoty, nie wiedząc do końca na co, a nuż będą potrzebne, czyli można powiedzieć trochę na czarną godzinę. I drugim takim celem, jeżeli już sobie zdefiniujemy, to są niestety, ale cele krótkoterminowe. Czyli generalnie no, potrzebuję na wakacje, więc zacznę oszczędzać od stycznia na wakacje. Potrzebuję, nie wiem, na telewizor, to zacznę oszczędzać na telewizor. To są takie cele bardzo krótkoterminowe i nie za bardzo można coś z tymi pieniędzmi długoterminowo zrobić oczywiście, bo jeżeli zakładamy, że nasz horyzont czasowy jest, nie wiem, 3 miesiące, czy 5 miesięcy, czy 6, to wiadomo, że rynek kapitałowy nie jest do tego odpowiedni. I tutaj też jest, że tak powiem, upatruje źródło problemu, jeżeli chodzi o efektywne inwestowanie oszczędności, że my po prostu tych celów nie mamy, a jeżeli mamy, to one są bardzo krótkoterminowe.
Mhm. Kolejną barierą, która zniechęca często do inwestowania, jest ryzyko. My się ryzyka w zarządzaniu pieniędzmi boimy.
Zgadza się. My się ryzyka w zarządzaniu pieniędzmi boimy, aczkolwiek patrząc tak historycznie, to chyba coraz bardziej jesteśmy skłonni to ryzyko podejmować. W przeciwieństwie do tego, co było jeszcze kilkanaście lat temu, myślę, że ta jakby też wiedza i rozwój rynków finansowych i technologie i internet coraz bardziej nam uświadamia i jakby powoduje tą większą skłonność do tego ryzyka. I rzeczywiście ryzyko jest bardzo ważne przy inwestowaniu swoich oszczędności, szczególnie oszczędności. I tutaj to ryzyko należy bardzo dokładnie zbadać i to ryzyko należy dobrać do swojej sytuacji osobistej, życiowej, ale również do swoich cech charakteru, bo są ludzie, którzy na przykład są bardzo emocjonalni i bardzo emocjonalnie na różne doniesienia prasowe lub różne informacje internetowe reagują, a są osoby, które dużo spokojnie do tego podchodzą. To są takie typy badacza, które analizują te informacje i one mają na przykład większą skłonność do podejmowania takiego ryzyka. Także bardzo ważne jest właśnie określenie sobie typu ryzyka i swojej osobowości, jeżeli chodzi o ryzyko, po to, żeby dobrać odpowiednią strategię inwestycyjną, żebyśmy nie popełniali tak zwanych błędów behawioralnych, czyli to znaczy, że widzimy, że są spadki na giełdzie, no i większość osób mówi: o matko, jeszcze najgorzej jest właśnie jak słowem szeptanym to idzie, o matko, trzeba koniecznie wycofać, bo sąsiad sąsiadowi powiedział, że będzie kryzys, prawda? I wszyscy zaczynają wycofywać, a to jest najgorsze, co można zrobić, bo wtedy jakby te spadki są coraz większe i strata nasza na inwestycjach się pogłębia.
Mhm. Dlatego powstał ryzykometr?
Zgadza się. Ryzykometr inwestycyjny to jest nasz pierwszy krok do tego, żeby zachęcać Polaków do efektywnego oszczędzania. Mamy w zanadrzu oczywiście rozbudowę tego portalu i będziemy starali się również dążyć do tego, żeby przez ten portal można było też inwestować. Rzeczywiście ryzykometr inwestycyjny jest pierwszym krokiem do tego, żeby każdy mógł zbadać sobie profil ryzyka. Bierze pod uwagę przy tworzeniu tego ryzykometru, wzięliśmy pod uwagę najnowsze badania naukowe dotyczące określania poziomu ryzyka inwestorów, czy inwestorów, każdemu się wydaje, że inwestor to jest osoba, która jest związana z rynkiem kapitałowym, ale to może być każdy człowiek, to może być pan Kowalski, który po prostu ma oszczędności i zastanawia się, co z tymi oszczędnościami zrobić. I tu jest taki właśnie pierwszy krok do tego, żeby określić swój poziom ryzyka. I w tym, tak jak powiedziałam, bierzemy pod uwagę najnowsze badania dotyczące i finansowe, dotyczące analizy portfelowych, ale również behawioralne. I przeprowadzamy taką osobę przez serię pytań. od takich najprostszych, gdzie pytamy się o płeć, bo wiemy, że statystycznie kobiety na przykład mają niższą awersję do ryzyka, przepraszam, wyższą awersję do ryzyka niż mężczyźni. Pytamy się o sytuację życiową, ale bez żadnych dokładnych informacji, takich jak na przykład ile jest osób na utrzymaniu, czy ile jest dzieci, ile jest osób w gospodarstwie domowym, prawda? Ile dana osoba może oszczędzać, prawda? To wszystko ma wpływ na to, jaką my strategię inwestycyjną powinniśmy sobie dobrać. Oczywiście pytamy się też o horyzont czasowy inwestycji, czyli na co dana osoba chciałaby zaoszczędzić.
I ile skłonna jest zaryzykować, jeśli chodzi o stratę pieniędzy?
Tak, rzeczywiście to są takie pytania, które one bardziej pochodzą z ekonomii behawioralnej. I to jest badanie właśnie takich cech charakterologicznych, emocjonalnych, bo tak jak powiedziałam, no te cechy behawioralne, no ostatni noblista, prawda, z ekonomii behawioralnej, mówi, że ludzie są coraz bardziej irracjonalni, rozwój techniki internetu, to wszystko powoduje, że my bardzo często podlegamy różnym emocjom. I to powoduje, że my, finansiści, czy też zarządzający pieniędzmi, powinni wziąć właśnie pod uwagę to, że ludzie mogą bardzo emocjonalnie reagować. W związku z tym mamy tam kilka pytań z ekonomii takiej behawioralnej właśnie, jak kto by zareagował, gdyby się na przykład pojawiła strata albo jaką stratę dana osoba byłaby w stanie ponieść, ale również pytamy takie rzeczy, może nie wprost, jaką osoba ma wiedzę finansową, bo to też warunkuje jakby poziom ryzyka, bo osoby, które mają świadomość, że mogą takie błędy popełniać, mają świadomość, że występują spadki na giełdę, to one zupełnie inaczej będą podchodziły do takich informacji, do tego, co się dzieje na rynku, niż osoba, która na przykład nie ma zupełnie żadnej wiedzy na temat rynków finansowych. Takie osoby bardzo często reagują emocjonalnie. Wtedy w obliczaniu poziomu ryzyka powinniśmy takie cechy charakteru również wziąć pod uwagę, żeby takie osoby niepotrzebnie narażać na bardzo agresywne strategie.
Mhm. W ryzykometrze są cztery poziomy tej oceny ryzyka. Jest fiolka konserwatywna, zbilansowana, agresywna i bardzo agresywna. I pod każdy z tych stopni ryzyka dobraliście również możliwe instrumenty finansowe, z których można skorzystać, prawda?
Tak, rzeczywiście my identyfikujemy cztery typy inwestorów. W teorii finansów najczęściej się spotyka trzy typy inwestorów, czyli taki konserwatywny, zbilansowany i agresywny. Natomiast my dodaliśmy jeszcze bardzo agresywnego, bo oczywiście są takie skrajne przypadki, że na przykład, nie wiem, osoba jest samotna, bardzo dużo zarabia, bardzo dużo może oszczędzać. To jest bardziej, chyba ten bardzo agresywny jest bardziej dla osób, które chcą zainwestować swoje oszczędności, niż oszczędzać na jakiś konkretny cel. Prawda? Więc tam tak statystycznie tak dużo osób nie będzie bardzo agresywnym inwestorem. Natomiast chcieliśmy dać możliwość tym osobom właśnie, troszeczkę, że tak powiem, tym skrajnym z tego rozkładu, również zainwestowania, czy też pomnażania swoich oszczędności w efektywny sposób. No nie ukrywajmy, bogacimy się i coraz więcej osób z majątkiem wchodzi na rynek. I to są właśnie, to mogą być takie osoby, które gdzieś tam nie chcą oszczędzać na konkretny cel, ale chcą zainwestować swoje środki, które już mają. Rzeczywiście proponujemy tam strategie. Strategie są bardzo zdywersyfikowane, to znaczy one są zrobione pod inwestowanie oszczędności. To nie są strategie żadne spekulacyjne dla osób, które chcą grać na giełdzie na krótkie wzrosty czy krótkoterminowe spadki. To są osoby, oszczędności powinniśmy inwestować długoterminowo generalnie jak na rynku kapitałowym i te strategie są bardzo zdywersyfikowane, to znaczy, że tak one zostały dobrane, żeby jak w najmniejszym stopniu cokolwiek by się działo na giełdach, gdziekolwiek, odzwierciedlało się na jakichś dużych wahaniach na portfelach. W związku z tym my tam proponujemy rzeczywiście pewne instrumenty. My to zrobiliśmy na tak zwanych ETF-ach, czyli funduszach indeksowych. Jest to coś, co jest w Polsce bardzo mało popularne. Na Zachodzie jest to bardzo popularne i ten rynek od 2007 roku, można powiedzieć, no, boomuje po prostu na Zachodzie. Ludzie wycofują swoje środki ze zwykłych funduszy inwestycyjnych, inwestują w zwykłe fundusze indeksowe. Są to bardzo proste instrumenty. One tylko i wyłącznie odzwierciedlają to, co się dzieje na indeksie, ale ich wielką zaletą jest to, że one są bardzo zdywersyfikowane. To znaczy, my nie musimy się martwić, czy akcja A spółki A spada, czy rośnie, czy akcja spółki B spada, czy rośnie, i obserwować, i czytać, i analizować sprawozdania finansowe, bo tak naprawdę mamy tam indeksy, gdzie mamy 500 spółek, więc jeżeli jedna spółka ma jakieś tam problemy, no to na całym indeksie to się dużo wcale nie musi odbić. A oprócz tego to mamy nie tylko jeden indeks, tylko mamy i amerykańskie, i europejskie, i azjatyckie, czy tam z krajów wschodzących. Chodzi po prostu o to, żeby to było jak najbardziej zdywersyfikowane i żeby nie było bardzo dużej korelacji pomiędzy sobą. No my tam również oczywiście dywersyfikujemy geograficznie, czyli pomiędzy różnymi krajami, ale również dywersyfikujemy pomiędzy różnymi sektorami i pomiędzy różnymi klasami papierów wartościowych. Chodzi po prostu o to, żeby to było jak najmniejsze wahania na tym portfelu. I tutaj fundusze indeksowe są o tyle ciekawe, że w długim terminie, rynki kapitałowe w długim terminie rosną. Od 1929 roku, jak przeanalizujemy sobie rynki amerykańskie, one cały czas rosną. Oczywiście były kryzysy, gdzie były spadki, prawda? No ale wystarczy nawet zobaczyć na to, co było w 2007 roku. Były spadki, już teraz indeksy amerykańskie przebiły poziom indeksów, który znajdował się przed 2007 roku. Czyli rzeczywiście są spadki, ale bardzo szybko rynki kapitałowe akurat się regenerują. To jest pozytywna cecha rynków kapitałowych i po spadkach zawsze przychodzą wzrosty i najczęściej te wzrosty są dużo wyższe, aniżeli były wcześniej. Także dlatego ja tutaj mówię o tych funduszach indeksowych ze względu na to, że osoby, które się nie znają na finansach, nie mają czasu, żeby śledzić, które spółki należy kupić, które spółki należy wybrać. Nie mają też wiedzy, żeby analizować sprawozdania finansowe. Po prostu inwestują w zwykły indeks i to jest na zasadzie takiej: inwestuję i przyglądam się, co się dzieje. Mhm.
Jakbyśmy mogły podsumować dla osób, które nigdy wcześniej nie myślały o inwestowaniu, ale ta rozmowa zainspirowała ich do tego, żeby swoje takie zwykłe, tradycyjne oszczędzanie do skarpety zmienić w jakieś inwestycje. 3 kroki, które powinny takie osoby podjąć.
Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, no to oczywiście zacząć regularnie oszczędzać. Drugą rzecz, no to zmierzyć swój poziom ryzyka, bo od poziomu ryzyka zależy strategia inwestycyjna. Polecam oczywiście ryzykomet inwestycyjny, żeby zbadać. Myślę, że to też jeszcze tylko dodam, że jest to takie intuicyjne narzędzie, bo oczywiście jest tam fiolka i każdy może sobie zobaczyć, co się z tym ryzykiem naszym dzieje przy kolejnych pytaniach, czy ono rośnie, czy ono maleje. A oprócz tego jeszcze daliśmy taką możliwość edukacyjną, bo przy każdym pytaniu tłumaczymy, dlaczego to pytanie ma jaki wpływ ma na nasze ryzyko. No i trzeci krok, jaki musimy podjąć, to po prostu zakupić dane portfele. Przez ryzykomet inwestycyjny jeszcze nie można zakupywać tych portfeli, natomiast pracujemy nad tym, żeby w najbliższym czasie można było zacząć te portfele również zakupywać przez ryzykomet inwestycyjny.
Bardzo Pani dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.
I Państwu dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu. Zapraszamy na kolejne odcinki.